Rosjanie zaczęli rządzić i mnie posłano do szkoły, ale ponieważ ja przechodziłem kursy, tajne kursy, jak wam mówiłem, tego, to mnie od razu zapisali do chyba czwartej klasy, czy coś takiego. A może dlatego, że Janek Pierniczek był starszy ode mnie, do tej czwartej klasy chodził, więc i mnie proszę. Ale długośmy tam, długo do tej szkoły nie chodziłem, bo ojciec, jak tylko wiosna wybuchła, kupił rower i pojechał na rowerze do Warszawy. To była jego druga podróż rowerowa, taki świat drogi. I później opowiadał, że zajechał, już Warszawa była wyzwolona oczywiście, zajechał na naszą ulicę, do naszego domu i spojrzał, że nasza oficyna stoi, więc och, jak to dobrze. Poleciał na trzecie piętro, nikogo nie było, do swojego gabinetu patrzy, że stoją te jego szafy i książki są, więc otwiera, dotyka do książki, a książki zaczęły, spopiliły się. Nie spaliły się, tylko się od żaru, widocznie tam był ogień, od żaru się spopieliły. Więc wsiadł ten rower i pojechał po nas do Wawrzęcic i w nagrodę dla pana Mierniczka powiedział, że zaopiekuje się jego synem i wykształci jego syna tak jak mnie ma zamiar kształcić. Ale ponieważ do Warszawy wróciliśmy, znaczy ojciec sam pojechał, chyba ze mną pojechał, razem wróciliśmy pojechać do Warszawy, okazało się, że już władze to nasze mieszkanie zajęły i tam mieszkały 3 czy 4 rodziny, także już teraz w naszym mieszkaniu nie było miejsca. Ojciec nawiązał kontakt ze swoim bratem, tym farmaceutą, który pojechał do Bystrzycy Kłodzkiej i tam założył aptekę, bo on był aptekarzem, jak mówiłem. I jednocześnie objął gospodarstwo 12-hektarowe w Białobrodach, Weißbrod się nazywała ta miejscowość, to było jakieś 4 czy 5 kilometrów od Bystrzycy Kłodzkiej i powiedział, no ojca, to ty tutaj sobie gospodarz. Takżeśmy się wprowadzili do tych Białobrodów, ojciec tam gospodarzył, a ja z Jankiem chodziłem do szkoły w Bystrzycy Kłodzkiej, ale ponieważ rodzice nie mogli darować, że ja nie uczę się grać na fortepianie, to ojciec gdzieś po niemiecku jakiś znalazł jakieś pianino i to pianino wstawił tutaj do domu i kazał mi ćwiczyć. Jednocześnie powstało, właściwie nie powstało, tylko było kontynuowane szkoła muzyczna prowadzona przez Niemców w Bystrzycy Kłodzkiej. Ja miałem nauczycielkę Niemkę, która mnie dalej uczyła i do tej szkoły mnie zapisano. Mam nawet świadectwo pisane gotykiem.
Jak to było, że w Bystrzycy Kłodzkiej po wojnie byli jeszcze Niemcy nauczyciele?
Jak myśmy przyjechali, to część Niemców już była wokół, ale część Niemców została. Z jakichś powodów, nie wiem z jakich. Na przykład w tych Białobrodach, w których mieszkaliśmy, to była jeszcze gospodyni. Jak myśmy przyjechali, to gospodyni jeszcze była. Ale powiedziała, że nie zostanie, bo rodzice zostawili kawałek domu, żeby miała gdzie mieszkać. Powiedziała, że nie zostanie, że ona pojedzie do Reichu i w końcu po jakimś czasie wyjechała. Ale było bardzo sympatycznie, była sytuacja między nami była bardzo, bardzo dobra. No i ja skończyłem tam jedną klasę szkoły muzycznej i chodziłem do szkoły. Właściwie nie była, to była 10-klasowa szkoła, nie była ani powszechna, ani gimnazjum, ani liceum. No, pamiętam do 9 A to była dla takich, którzy byli a coś tak nie wiadomo jacy. I wtedy miałem pierwszy i właściwie jedyny oficjalny koncert publiczny, mianowicie pod koniec szkoły. Przeszedł drugiej klasy, byłem wytypowany na koncert do Wrocławia, gdzie w auli, nie wiem czy to była aula jakiegoś teatru, czy coś takiego, uczniowie, którzy zdobyli jakieś świadectwa, dawali koncerty, między innymi ja tam wyszedłem, ukłoniłem się grzecznie, prawda, zagrałem jakiś kawałek, nawet nie pamiętam co to było, byłem z siebie bardzo dumny. Ale to był jedyny publiczny koncert, zresztą organizowany, chociaż potem jeszcze wam opowiem, że miałem drugi zupełnie zaskoczenia. Po jakimś czasie, nie wiem co zaszło między moim ojcem a jego bratem, tym aptekarzem, że ojciec rzucił to gospodarstwo, wsadził nas w pociąg i pojechaliśmy w Polskę, to znaczy niedaleko, bo pod Bielsko-Białą, do miejscowości Gołysz, koło Chybia. A Gołysz to było gospodarstwo rybackie, ponieważ ojciec, jak mówiłem wam, na Ukrainie, na Wołyniu w czasie 40 roku, tam był tym w Sojuzie rybackim, to tutaj był, że tak powiem, bliski, nie mówiąc już z nazwiska, prawda? Pojechał do tego Gołysza i objął ten Gołysz w administrowanie. To było, ja wiem, że mnóstwo stawów było w tym Gołyszu. To było duże gospodarstwo, poza stawami to ojciec prowadził hodowlę owiec, dużo owiec miał, jakieś świnie miał, jakieś krowy miał i miał mnóstwo pracowników.
Ja rozumiem, że to było państwowe.
To było państwowe, tak. To było państwowe, ale z ciekawości wam powiem, że duże połacie tej pól były zaminowane przez Niemców minami przeciwkoczołgowymi. I przyjechali saperzy i te miny wyjmowali. Były to takie drewniane skrzynki, mniej więcej 20 cm na 20 cm, na jakieś 5 cm, z taką klapką i wewnątrz były dwie kostki trotylu, a w środku był zapalnik przyciśnięty tą klapką. Jak czołg leżał na tą klapkę, to uruchamiał ten zapalnik i mina wybuchała. I oni tych min nawieźli ojcu na podwórko, no strasznie dużo. I ojcze mówi, co ja z tym zrobię? A jeden z tych saper mówi, a ma pan tu lokomobile? A lokomobile to był taki parowóz bez kół do napędu na przykład maszyny do młócenia. Ojciec mówi, mam. A ma pan pas transmisyjny? Ojciec mówi, mam. A nie ma pan tym palić? Ojciec mówi, nie mam. To niech pan pali tym tutaj, tym trotylem i tymi. Czyli ja zabiorę wszystkie zapalniki i się pan nie stanę. Więc strach padł na wszystkich. Ale ponieważ ten saper sam wrzucił do tego, jak ojciec rozpalił ten lokomobil, sam wrzucił ten trotyl i ten. I trotyl się świetnie palił, tylko czarny dym zleciał straszliwie. I tak się zaczęło, prawda, zużycie tej broni znakomitej. Pamiętam, że na podwórku był dzwon, który czasami się dzwoniło na jakieś zebranie pracowników, czy jak się do pracy na pole i tak dalej. No i tam była ta historia, o której żeśmy namawiał, żebym poprzednim razem mówił. Ja czytałem oczywiście, dużo czytałem, bo ja lubiłem czytać, naprawdę dużo czytałem. Czytałem jakieś powieści kowbojskie i tam była historia o tym, jak to bandytę kowboja wieszano ze szczegółami. Ja byłem z kolegą, żeśmy to razem czytali i w tej chwili doszliśmy do wniosku, że trzeba by spróbować, jak to wygląda, jak człowieka wieszają. Więc poszliśmy do stodoły, zarzuciliśmy kawałek sznura, dlatego zrobiliśmy pędzle, ja sobie założyłem pędzle i zacząłem się powoli opuszczać. Na szczęście nie skoczyłem z tego, tylko się powoli opuszczałem, ale ponieważ ten mój kolega, już nie pamiętam jak on się nazywał, zobaczył, widać, że się coś ze mną dzieje, wyleciał na drzwi, zaczął krzyczeć na pomoc i go się powiesił. A sam wrócił, złapał mnie za nogi i podniósł mnie do góry. Tak mnie uratował. No tak, ja miałem wtedy lat 10 albo coś takiego. No ale do szkoły chodziłem...
To był 45?
No nie, to już było, hej, po 45, to był jakieś 48. Ja wiesz, tutaj nie powiem, jakie były daty, bo już tego nie chwyta. W Białobrodachśmy mieszkali ze 2 lata, więc
to było... Mówiąc o tym, że miałeś 10 lat, to jest 34 rocznik.
No to miałem 11, 12. Nie, 14 to nie.
11 miałeś w 45, czyli jak cię wyzwalali.
To miałem 11, tak. To był jakiś 48 powiedzmy, no. Okay. 13 lat. Tak, to być może. Więc ja tutaj datami nie będę operował. No. W każdym razie rodzice mnie wysłali i Janka, i mnie do Bielska Białej, do szkoły. I tam mieszkaliśmy w takiej stancji, a ja miałem chodzić do szkoły muzycznej, ale pani, która nas przyjęła na stancję, miała inne pomysły w stosunku do nas. Mianowicie wysyłała nas po lekcjach na targ, żebyśmy sprzedawali tytoń w takich tutkach. No iśmy te tutki mieli z tym tytoniem, że ten tytoń sprzedawali. Nie chodzili do szkoły muzycznej, tylko te sprzedawałem tutaj. Skończyło się to tym, że mnie po paru tygodniach wyrzucili z tej szkoły i zawiadomili rodziców. Ale wiadomość do rodziców nie dotarła. A nie dotarła dlatego, że w nocy, może zacząć od tego, że jak ojciec zaczął tam gospodarzyć, zresztą z dobrym skutkiem, bo miał bardzo dobre wyniki w hodowli ryb, to przyszli do niego panowie z karabinem. Dali mu karabin i dali mu łódkę, tam pięć naboi łódką i powiedzieli, proszę pana, to jest pańskie, pan pokwitujecie. Mówię, a po co mi to, żeby się pan bronił przed bandami, bo tutaj grasują bandy leśne. To znaczy NSZ, które wtedy rządziło tam po lasach. Więc on się postawił ten karabin, bo co miał zrobić, nie mógł im odmówić. Postawił ten karabin w kącie i ten karabin sobie tak stał. A to którejś nocy obudziło ojca dzwonienie w ten dzwon, który stał na podwórku. Okazało się, że właśnie przyjechali chłopcy z lasu w mundurach, w polskich mundurach, w czapkach, rogatywkach, z orłem, z koroną i powiedzieli, że są oddziałem takim to a takim i przyjechali rekwirować żywność dla wojska. Że niczego nie zrobił, ale ojciec musi im wydać żywność. Więc ojciec bronił się troszkę, bo mówił, że ma tutaj, prawda, ludzi, których musi też wyżywić, pracowników. Wobec tego poszli do owczarni, poszli do chlewni i wybrali tak, żeby i oni mieli, i ojciec też zostawili. Wzięli te zwierzęta i ojcu wystawili pokwitowanie z pieczęcią, że taka prawda, jednostka wojskowa zarekwirowała na potrzeby wojska i po wojnie zwycięskiej, oczywiście wojnie, zostanie to spłacone. A powiedzieli, niech pan rano weźmie bryczkę, konia i pojedzie na UB, bo może pan mieć się przyjemności. No i ojciec tak zrobił. Nie było go 3 miesiące. Tylko wsadzili do ciupy oczywiście. No ale jakoś po 3 miesiącach się nic nie mieli widocznie takiego, że wypuścili go. Ale ojciec już miał tego dosyć. I wyjechaliśmy. I stamtąd żeśmy się wyprowadzili. Pojechaliśmy pod Sochaczem do Czerwonki. Gdzie, bo zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ojciec będąc w Bystrzycy zaczął uczyć w tej szkole, do której ja chodziłem, uczył matematyki, uczył francuskiego chyba i czegoś tam jeszcze. Także już nabrał tych szlifów nauczyciela. I w tej Czerwonce pod Sochaczewem to była miejscowość, piękny z pałacem, że tak powiem, w której ojciec tam uczył, a ja chodziłem do Sochaczewa z Jankiem do szkoły. Tam też miałem pewną przygodę, niemiło, mianowicie w tym czasie to można by spróbować to jakoś odtworzyć. Ministrem obrony narodowej został Rokossowski. Po kimś okazało się, że Rokossowski to był marszałek Związku Radzieckiego, jaki tam prawda, nasz minister obrony. I myśmy odwrócili portret na ścianie, napisaliśmy, już nie pamiętam co napisaliśmy na odwrocie tego, chyba właśnie Rokossowski, ruskimi bukwami. No i zrobiła się kolejna awantura. Szkołę, klasę rozwiązano i po kolei przyjmowano nas z powrotem. Mnie jakoś przyjęli, na zasadzie może tej, że ojciec był nauczycielem, więc miałem tutaj jakiś, ale kilku moich kolegów gdzieś się rozpełzło, że tak powiem, i tam nie było. Mama miała przygodę w tej Czerwonce, bowiem przyszedł jakiś rosyjski żołnierz i wziął sobie rower, który stał, ojca rower stał przed tym domem. Mama się wściekła, poleciła do komandira, ponieważ mówiła po rosyjsku wtedy jeszcze lepiej niż po polsku, to zbeształa go tak, że on nie tylko jej oddał ten rower, ale jeszcze sprał po pysku tego żołnierza przy niej. I powiedział, że to się już nigdy więcej nie powtórzy. I stamtąd, już nie wiem dlaczego, wyjechaliśmy do Gołodczyzny koło Ciechanowa. Gołodczyzna to był kiedyś majątek takiego znanego polskiego filozofa XIX-wiecznego, który tam miał taki mały pałacyk i w tym pałacyku się zamieszkali. Ojciec tam został wicedyrektorem tej szkoły. To była szkoła rolnicza szkoła. Coś w rodzaju zawodowej szkoły rolniczej, coś takiego. Natomiast ja wylądowałem w bursie, w Mławie. Janek nie chciał do tej bursy i ojciec go wysłał, wysłał go na południe Polski do szkoły, w której, jeszcze nie pamiętam nazwy tej szkoły, tam robią różne soki z owoców. Słucham? Być może. I tam w szkole Janek tam się zadomowił i zdobył zawód takiego właśnie przetwórcy owoców. To był rok, na pewno ja maturę zdałem w 51, to był rok chyba 50. Bo ja do szkoły w Mławie chodziłem rok albo półtora roku, coś takiego. I jeszcze jak ojciec był w tej szkole wicedyrektorem, to prowadził chór. Głównie złożony z dziewcząt, nie wiem dlaczego były tam same dziewczyny. I ten chór śpiewał, a mnie zaangażował jako akompaniatora. Więc miałem tam drugi, oczywiście jak nie byłem w szkole, tylko jak przyjeżdżałem na sobotę i niedzielę, czy na niedzielę, nie wiem, soboty były lekcje chyba w sobotę. Chyba na niedzielę przyjeżdżałem do domu. To ojciec mnie od razu zapędzał do pianina i kazał akompaniować. I potem z tej gołodczyzny rodzice doszli do wniosku, że jak ja zrobię maturę, to powinienem zacząć studia. Wobec tego zaczęli zastanawiać się o przeniesieniu się do Warszawy. W 51 roku zdałem maturę z pewnymi komplikacjami. Mianowicie nie miałem jeszcze 17 lat, a wtedy było jakieś takie zarządzenie, że żeby ktoś, kto nie miał 17, czy nie miał skończonych 16, już nie pamiętam, to był czerwiec, maj 51, to ja miałem ile?
17.
Nie miałem, bo w październiku, 16, miałem 16 lat. I wobec tego dyrektor szkoły musiał złożyć w moim imieniu podanie do ministra szkół, żeby udzielili zgody na to, żeby mnie dopuszczono do matury. I dopuszczono mnie do tej matury. Maturę zresztą zdałem z matematyki tylko dlatego, że miałem kumpla, który był matematykiem i ściągawkę podrzucił, bo z matematyki miałem osioł nieprawdopodobny. Zresztą do dziś mi to zostało. Znam tylko regułę trzech z matematyki, nic więcej. Ale chciałem być marynarzem. Chciałem się zapisać do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, więc wysłałem odpowiednie dokumenty. Kazano mi przejść przez badania lekarskie i okazało się, że jestem za niski. To był limit wzrostu. Być może jakbym złożył do wyższej szkoły z tego wojskowej, to by mnie przyjęli do łodzi podwodnej, bo tam, ale ja chciałem być handlowym. I także mnie odrzucili i w związku z tym wybrałem biologię.